śmierci papieża Bonifacego VIII w 1303 roku zakończył się okres świetności papiestwa i w ogóle Kościoła. Rozpoczął się natomiast smutny okres kryzysu, którego skutkiem była potem XVI-wieczna reformacja. Burzliwy XIV i XV wiek nie pozostały bez wpływu na duchowość schyłku średniowiecza i późniejszych epok. Niech to nas jednak nie przeraża, bowiem każdy kryzys zapowiada jakąś znaczącą zmianę, nierzadko pozytywną. I w tym przypadku mamy do czynienia z pierwszymi zwiastunami nowej epoki, epoki zwanej renesansem. Zanim powiem o tym nieco więcej, już na wstępie chcę zastrzec, że kryzys i reformy w chrześcijaństwie europejskim XIV i XV wieku nie dotyczyły wszystkich krajów ani wszystkich dziedzin. Nie wszędzie też ten kryzys miał jednakowy przebieg i te same przyczyny czy następstwa. Natomiast niemal powszechnie objawiał się wzrost znaczenia ludzi świeckich w życiu religijnym, kulturalnym, polityczno-społecznym omawianego okresu. W życiu Kościoła pociągało to za sobą poważne konsekwencje w postaci radykalnej zmiany w stosunkach między duchowieństwem a świeckimi. U schyłku średniowiecza narastała fala krytyki pod adresem kleru i w ogóle hierarchii, nie wyłączając kurii rzymskiej oraz samego papieża. Dziś takie postawy, nawet jeśli przybierają formy agresywne, nie robią większego wrażenia, ale w tamtych czasach mogło to być odebrane jako otwarty sprzeciw i pociągnąć za sobą drastyczne sankcje, chociażby w postaci sądu inkwizycyjnego czy nawet śmierci. A powodów do niezadowolenia było wiele. Wymieńmy z konieczności tylko niektóre z nich. A więc na przykład ogół kleru, zwłaszcza tak zwanego duchowieństwa świeckiego, czyli kapłanów niebędących zakonnikami, nie był w stanie sprostać nowym wyzwaniom społeczno-religijnym. Duchownym brakowało bowiem odpowiedniego przygotowania i wykształcenia. W tamtych czasach nie istniały jeszcze seminaria duchowne, które pojawią się dopiero po Soborze Trydenckim, czyli dwa wieki później. Biskupi, na ogół pochodzący z wyższych warstw społecznych, nierzadko byli uwikłani w sprawy rodowe albo też zajmowali się polityką czy sztuką. Choć w dziejowej perspektywie ten mecenat kulturalny przyniósł błogosławione owoce, to jednak jest faktem, że dostojnicy kościelni z tego powodu zaniedbywali obowiązki pasterskie, mało interesując się sprawami powierzonych sobie diecezji. Do tego dochodziło niemal powszechne lekceważenie obowiązku przebywania na terenie diecezji zarówno przez biskupów, jak i proboszczów, można powiedzieć plebanów, czy zwykłych duchownych. W ich zastępstwie obowiązki duszpasterskie wykonywali księża najemni. Ten smutny obraz wyostrza fakt, że w tamtym czasie ani papiestwo, ani zwoływane sobory czy synody nie były w stanie dokonać reform uzdrawiających sytuację. Właśnie ze względu na konieczność podjęcia radykalnych kroków zwołano w 1414 roku Sobór w Konstancji, który obradował 4 lata. Kolejny sobór, zwołany do Bazylei w 1431 roku dla wdrożenia reform, wprawdzie został otwarty, ale papież Eugeniusz IV niemal natychmiast go rozwiązał. czemu sprzeciwili się obecni na soborze opaci i duchowni. Dodajmy, że prawie nikt z biskupów i kardynałów nie przybył na ten sobór. Jego uczestnicy wbrew papieżowi i bez jego udziału obradowali nadal, opowiadając się za tak zwanym koncyliaryzmem, czyli wyższością soboru nad papieżem. Ostatecznie papież rozwiązał to zgromadzenie i w 1438 roku przeniósł obrady do włoskiego miasta Ferrara, a potem do Florencji. Całe to zamieszanie, wynikające ze skomplikowanej sytuacji papieża, nie mogło rzecz jasna sprzyjać podjęciu jakichkolwiek reform. Coraz bardziej więc dochodziły do głosu radykalne pomysły, które w niejednym punkcie pozostawały w jawnej sprzeczności z nauką Kościoła i tradycyjną strukturą organizacyjną ówczesnego Kościoła. W tym kontekście nasiliły się oddolne tendencje reformatorskie, szeroko popierane przez ludzi świeckich, których zasadniczą ideą był powrót do stylu pierwotnego chrześcijaństwa. Sprzyjały im środowiska uniwersyteckie, które w tym czasie miały wielkie znaczenie, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć nieco więcej. Wyrazicielami zaś tych tendencji reformatorskich byli Jan Wyclef i jego naśladowca Jan Hus. Wyclef, żyjący w latach 1324-1384, był proboszczem wielu parafii na terenie Walii, a następnie profesorem teologii w Oksfordzie. Głosił kontrowersyjne poglądy. Między innymi uważał, że jedynym źródłem objawienia jest wyłącznie Pismo Święte, które sam przełożył na język angielski. Na podstawie danych biblijnych sformułował koncepcję idealnego kościoła niewidzialnego, który tworzyć mieli wybrani przez Boga ludzie. Ten kościół niewidzialny to miał być kościół radykalnie ubogi. Dlatego Wyclef żądał życia w ubóstwie nawet od papieża. Ostro też występował przeciwko zakonom i celibatowi księży. Odrzucał przy tym spowiedź, odpusty oraz kult relikwii, obrazów i kult świętych. A ponadto kwestionował sens odbywania pielgrzymek, co w tamtych czasach było przecież powszechną praktyką. W późniejszym okresie swej działalności zaprzeczył nawet przeistoczeniu w czasie mszy świętej, co doprowadziło go do zanegowania obecności Chrystusa w Eucharystii. Jego nauki potępił papież Grzegorz XI, wskutek czego Wyclef musiał opuścić Oksford i powrócić do parafii. Tam 28 grudnia 1384 roku podczas mszy świętej w samym momencie przeistoczenia doznał apopleksji, stracił mowę, a 3 dni później zmarł, nigdy nie odwołując swoich poglądów, do czego zresztą zachęcał go papież. Poglądami Wyclefa interesował się ksiądz Jan Hus, pierwszy czeski rektor Uniwersytetu w Pradze. Urodził się w rodzinie chłopskiej w południowych Czechach. Od młodości obserwował napływ osadników niemieckich i germanizacji rodzinnych stron, co ukształtowało w nim świadomość tożsamości narodowej. Idea Wyclefa pokrywały się z jego smutnymi obserwacjami życia Kościoła. Toteż ten gorliwy kapłan stworzył własny program reformy życia religijnego i obrony czeskich interesów narodowych, program, który zyskał szeroką popularność wśród mieszczan, chłopstwa i drobnego rycerstwa. W podobnie jak Wyclef, głosił postulat życia w radykalnym ubóstwie i postulat oparcia wiary wyłącznie na Piśmie Świętym. Ponadto domagał się reformy liturgii, negował spowiedź sakramentalną i rozgrzeszenie, ośmieszał cuda, uznając je za źródło nieuczciwych dochodów. Wobec otwartego nieposłuszeństwa wobec władzy kościelnej Hus został ekskomunikowany. Wytoczono mu proces o herezję. Pomimo wezwania do Rzymu na przesłuchanie nie stawił się. Jednak pod presją opinii publicznej Hus musiał opuścić Pragę w 1412 roku. Ponownie został wezwany do Konstancji, gdzie obradował sobór, aby tam wobec ojców soborowych wytłumaczył się ze swoich poglądów. Tam jednak został aresztowany i po stronniczym procesie został spalony na stosie dnia 7 lipca 1415 roku. Zanim umarł, śpiewał Kyrie eleison, Boże, zmiłuj się nade mną, i wygłosił proroctwo, z którego wynikało, że za 100 lat spełnią się jego idee. Istotnie, w 1517 roku za sprawą Marcina Lutra narodził się protestantyzm. Ta heroiczna śmierć umocniła przekonanie o świętości i niewinności Jana Husa wśród jego zwolenników, czyli tzw. braci czeskich, tym bardziej, że zasługi Jana Husa dla odrodzenia języka czeskiego i obrony tożsamości narodowej Czechów są nie do przecenienia. Niebawem więc doszło do trwających prawie 200 lat wojen husyckich, które zakończyła dopiero ich klęska na Białej Górze w 1620 roku. Z perspektywy kilku wieków widzimy lepiej, jak bardzo potrzebna jest wrażliwość wszystkich członków Chrystusowego Kościoła na natchnienia Ducha Świętego, który przemawia przez różne osoby. Stosowanie zanadto ludzkiej logiki w odniesieniu do dziejów zbawienia, dokonujących się w warunkach grzesznego świata, jak widać, może prowadzić do jeszcze głębszych kryzysów i krzywd, czasem nie do naprawienia. Jednym słowem, historia uczy nas pokory i uczy nas szacunku dla prawdy. A to jest właśnie fundamentem autentycznego życia duchowego.